Dzień dobry, witam serdecznie w napisach końcowych. Zebraliśmy się tutaj, żeby porozmawiać o dwóch filmach. Pierwszy z nich to dwóch przerażających filmów, warto powiedzieć, raczej trailerach tych filmów. Pierwszy z nich to kontynuacja hitowego horroru na podstawie powieści Stephena Kinga, gdzie byt z innego wymiaru terroryzuje grupę dzieci w małym miasteczku, standardowo. Natomiast drugi z nich to... O matko, to najnowszy body horror Davida Cronenberga, będący jednocześnie chyba najbardziej gritty adaptacją Wyspy Doktora Moreau, czyli, a jednocześnie będący musicalem z lat 80. dla Furies. O którym chcielibyście zacząć może? Od czego byśmy chcieli zacząć?
Który film was bardziej przeraża?
No to nie, to wiadomo.
Pytanie. Wiadomo, który...
To może zostawmy go na deser.
Dobrze, to zacznijmy. No myślę, że o It nie będziemy jakoś dużo rozmawiać, bo mówiliśmy już o tym filmie sporo przy okazji teasera, ale wtedy nie było z nami ciebie. Więc jakbyś mogła zacząć...
Byłam w innym pokoju, pamiętam ten dzień.
Tak, jakbyś mogła... Weź mi zajęta, bo tak byśmy cię wzięli do tego raczej. Bo ci się podobała pierwsza część bardzo.
Tak. Nie?
Poza tym czytałaś oryginał i tak dalej,
no,
i tak dalej.
Oczywiście.
Ostatnio też byliśmy na tym Pet Sematary słabym i myślę, że wszystkim przyda się odstrutka po tamtym filmie, więc jak... Może jeszcze nawiążemy też przy okazji do tego pierwszego teasera, wiesz, o tej z tą jedną długą scenką.
Tak.
Jak ci się podoba promocja tego filmu w tym momencie? Jak na razie nastawiają się na te materiały promocyjne na kontynuację It?
Nie no, bardzo dobrze. To znaczy super jest to, że It potrafi przestraszyć robiąc nic. To znaczy, jak właśnie jeszcze odwołamy się do tego teasera, to on jest taki bardzo przerażający, taki trzymający w napięciu właściwie od samego początku. W momencie jeszcze, jak mamy po prostu teoretycznie zwyczajną staruszkę, która mówi o tym, że musi ojść, wyjąć ciasteczka z piekarnika, a tam, nie wiem, to jest wszystko tak nakręcone, ta muzyka jest tak dobrana, kadry są tak pokazane, że to wszystko od razu powoduje, że wiesz, że coś jest nie tak i czujesz po prostu, czujesz, wiesz, tak jak nie wiem, jak Will w Stranger Things zaczynasz po prostu czuć, że tu już czai się to zło. I podobnie jest trochę z tym trailerem, który pojawił się wczoraj, że też potrafią takie nawet zwykłe sceny od razu budować ten niepokój, to napięcie, no a nie wspominając o tym, jak nie wiem, pojawiają się te straszniejsze rzeczy, czyli jak choćby widzimy klauna, ojejku, ja nie wiem, jak oni to zrobili, jakby no już w pierwszej części, ale ten klaun to jest absolutnie jedna z najbardziej przerażających rzeczy ever i to po prostu jak on się uśmiecha, jak on zanęca te dzieci, żeby do niego przyszły.
Znaczy ja mam nadzieję, że...
Dalej są już tylko koty.
Dalej są tylko ludzkie koty. Nie, znaczy ja pamiętam, że ten clown był jedną z rzeczy, które nie do końca dla mnie działały w tej pierwszej części. Bo
serio?
No, on kompletnie nie działał w pierwszej części, był zbyt straszny. Jakby za bardzo się starał, żeby
zbyt
być straszny.
Tak, mieliśmy przy okazji teasera o tym mówiliśmy, nie? Że Skarsgård za bardzo chciał i momentami no to przeskakiwał za bardzo tą granicę, nie? Kiedy go tego
tak, on jest
dziwactwa.
Straszny, jak po prostu sobie jest i się uśmiecha, ale w momencie jak pierwszej części on biegł na kogoś i krzyczał i te zęby pokazują co chwilę, to było
no
bardzo
dobra,
siłę.
Ale no właśnie bardziej chodzi mi o to, że wiesz, wystarczy, że on się uśmiecha i wygląda z tego kanału,
no tak,
i on
tak,
jest
tak,
wtedy śmiertelnie przerażający.
On się do tego zmierzał, tutaj... żeby fajnie jakby przy tym się po prostu ograniczyli. Ta scena, jak on tak jest za tą szybą, ją tak liże, a potem się uśmiecha, to tyle mi wystarczy, nie musi wiesz, drzeć ryja i
dobra,
nie zna ciebie.
Teraz
nie?
Rozumiem, o co ci chodzi, ale wydaje mi się, że jakby druga część w takim razie może ci to jakoś wynagrodzić, bo z tego, co tutaj widać, to chyba dostaniemy też jakąś, nie wiem, genezę tej postaci, albo przynajmniej dostaniemy właśnie z Billa Skarsgarda jeszcze z czasów, zanim był Pennywise'em i też wygląda tak strasznie przerażająco. Jakby nie wiem, jak oni to robią, bo hej, zwykły facet, a po prostu tutaj ma ten uśmiech taki, że po prostu od razu widzisz, że oho, to będzie najbardziej morderczy klaun w okolicy.
Ale Bill Skarsgård ma taką twarz, że on ogólnie wygląda przerażająco.
Takie ostre rysy twarzy, nie?
Tak, on właśnie chyba dostał wszystko to, co przerażające z tych wszystkich Skarsgårdów, nie? Że właśnie Stellan jest tym...
Tak, Aleksander dostał
miłym.
Wszystko, co piękne. On...
Tak. Stellan to, co miłe, Aleksander to, co piękne, a Bill dostał to, co zostało.
Wow, no tośmy pojechali.
Ja bardzo...
A nie, piękny mężczyzna, żeby nie było, nie? Tylko taki
tylko
przerażający.
Tylko się nie maluje, nie?
Jest, tak, jest w nim taki, takie coś przerażającego.
Ja pamiętam, że w pierwszej części też mnie ujęło to, że ten film z jednej strony był taki bardzo przyjemny, bo te perypetie tych dzieciaków to było bardzo takie sympatyczne i ci bohaterowie byli sympatyczni, ale wszystko to, co im się przytrafiało, było mega nieprzyjemne i przez to ten film się bardzo szybko robił nieprzyjemny, nie? I to połączenie dla mnie działało bardzo dobrze. Z jednej strony to był film, do którego chętnie bym jeszcze wrócił, obejrzał jeszcze raz i tak dalej, ale z drugiej strony były tam sceny, które mnie mocno klipowały i były te wszystkie... No ponownie, przez to, że lubiłem tych dzieciaków, no to miałem trochę problem z tym, co im się tam dzieje. No i wygląda na to, że też idą dalej z tym w tej drugiej części, nie? Znowu wybrali taką bardzo sympatyczną obsadę, aktorzy, którzy myślę są ogólnie bardzo lubiani i tak dalej. A jednocześnie też widać, że ta... No to co im się przydarzy w tym filmie prawdopodobnie też nie będzie zbyt miłe. Szczególnie, że tam jest ten motyw z tym Pennywise'em, który mówi, że głodował przez 27 lat ostatnie i teraz chce się zemścić, nie?
No tak działa Pennywise, tak? On się budzi co 27 lat i wtedy zaczynają ginąć dzieci.
No, ale on nie był przygotowany, że poprzednim razem mu się nie uda, nie?
No tak, znaczy poprzednim razem no niby tam zjadł tam chyba 2 czy 3 osoby. No ale domyślam się, że nastawiał się na większą ucztę.
No więc jeśli w pierwszej części Pennywise był jeszcze taki pewny siebie i tam się troszkę bawił z tymi dzieciakami i raczej, wiesz, myślał, że to będzie taki spacerek dla niego, pewnie był do tej pory zawsze, no to teraz wróci wkurwiony. I sama perspektywa tego, myślę, że też dodaje sporo do wiesz, tego, co się może w tym filmie wydarzyć. No i ładnie to wygląda przede wszystkim, wizualnie, kurczę. Szczególnie ten właśnie, już w pierwszym trailerze jakby ta scenka była ładnie wyreżyserowana i tak dalej, ale mamy sporo różnych ujęć w tym drugim trailerze, które wyglądają super, nie? Te wszystkie lustra, neony i tak dalej, wygląda mega. A jednocześnie nie mam tego poczucia, co przy trailerach Stranger Things, gdzie widzę, że to jest wszystko takie stylizowane bardzo, bardzo, żeby było stylizowane.
Co, no bo dwie różne konwencje, jak tak, dla mnie. No, jakby
spoko,
Stranger Things robi to celowo, to nie tak, że przez przypadek im tak wyszło.
Jedna rzecz mnie męczy, a właśnie druga nie.
To mi się podobało, że właśnie wzięli tą scenę z lustrami, która jest już tak horrorowo, wiesz, obcykana na wszystkie możliwe sposoby i taka, że wiesz, że już widziałeś ją wszędzie, a tutaj naprawdę robi wrażenie, nie? Bo ona jest tym jednak sednem całego serialu, nie? Na tym to opierają i buduje klimat tego, jak właśnie druga część będzie wyglądała, jak będzie wyglądało to osaczenie, jak będzie też wyglądało połączenie tych płaszczyzn, wiesz, że masz tych, będziesz znowu miał jakieś dzieciaki, będziemy mieli dzieciaki, które się pojawiają, te, które mają być jedzeniem Pennywise'a i mamy też tych starszych, nie? Którzy będą musieli z nim walczyć, nie? To jest fajne ta przepaść, jeśli chodzi o wiek, nie? Fajnie to wygląda i fajnie się zgrywa z tym, jaki jest Pennywise w tej części. I jeszcze wiesz, właśnie tutaj mi się wydaje, że Bill Skarsgård będzie szedł bardziej w to budowanie tego klimatu grozy niż to takie trochę małpowanie, gdzie tam już pod koniec It pierwszego było tego coraz więcej, nie wiem, może za bardzo poszedł w książkę, gdzie na końcu się pojawia, wiesz, pająk i musi się dużo, dużo rzeczy dziać, nie? To tutaj ma być znowu budowanie tego tą postacią, nie? A postać jest cały czas fantastyczna, cały czas cholernie przerażająca i mówię, ta scena z językiem, jak ją zobaczyłem, mówię, fuck, cholerny Skarsgård, nie? Dajcie mi Stellana, on tam jakby polizał szybę, to by było wesoło, a tutaj nie jest wesoło. To nie jest mój klaun, nie? I też fajnie, że w końcu znowu dzieciaki w horrorach i ogólnie ludzie w horrorach są tacy, tak jak mówiłeś, że lubisz ich i się o nich martwisz, nie? I tego mi brakowało przez długi czas, nie? Że zawsze, że mieliśmy ten początek XXI wieku, gdzie zawsze był ten powrót do slasherów, nie? Że masz w dupie postacie, one mają po prostu ginąć w jakiś, wiesz, super sposób, nie?
Tak, masz tą jedną bohaterkę, która
piła oszukać przeznaczenie, to była taka jedna masa tych bohaterów, miałeś ich w nosie, oni mieli zginąć, miała ta jedna przeżyć na końcu, nie? A tutaj znowu się przejmujesz przede wszystkim dzieciakami i trochę nawet w nosie masz to coś, te elementy horrorowe, nie? One mają być dodatkiem do tego, jak to cię trzyma mocno przy ekranie, nie? I to jest naprawdę fantastyczne.
No a to jest jakby, wydaje mi się, że właśnie to jest tą taką esencją tego horroru, gdzie właśnie w pewnym sensie straszniejsze od klauna są same te traumy i losy tych postaci, tych bohaterów i jestem bardzo ciekawa, jak właśnie oni tutaj pokażą nam te dorosłe wersje postaci, no bo jak wiemy, no to te dzieciaki przeszły przez piekło, już pomijając właśnie samą tę akcję z klaunem, która miała miejsce te 27 lat wcześniej, no to całe te ich, te takie wiecie, te poszczególne traumy, które były tymi lękami, na których jakby Pennywise mógł budować jakąś tę swoją narrację wobec nich i no jak wiedzą wszyscy, którzy na przykład czytają książki, czy nie widzieli pewnie poprzednią wersję, no to w dorosłym życiu jakby oni dalej zmagają się po części z tym samym, tak? Czyli oni od tych problemów nie uciekli i tak jak oni jakby w tym w dzieciństwie nazywali się, że oni byli tym klubem przygrywów, no to jakby dalej, mimo że tam powiedzmy, nie wiem, ktoś odniósł jakiś sukces zawodowy, ktoś tam, nie wiem, ma bogatą czy bogatego współmałżonka i tak dalej, to oni dalej się tymi przegrywami czują, jakby dalej mają te traumy, z którymi kompletnie sobie na przykład nie poradzili albo które gdzieś tam do nich wróciły po latach i to jest super. Ja bardzo na to czekam, na tą takie, wiecie, jak będą pokazywać, jak właśnie te starsze ich wersje, jak jakby powiedzmy grają to, co przeżywały te ich młodsze wersje, no do których jakby też wrócimy, też nam jeszcze pokażą jakieś retrospekcje i to myślę, że będzie takim właśnie takim najbardziej poruszającym elementem, jeśli tylko dobrze zagra.
W ogóle jaki mamy okres Old Man Loganowy we wszystkich filmach i nawet w tych horrorach, że ci starzy bohaterowie muszą powracać, żeby sobie poradzić, wiesz, tak, z tymi grzechami przeszłości. Mieliśmy dopiero co Laurie Strode, która wróciła i musiała sobie poradzić znowu z Michaelem i zaraz znowu będzie musiała to robić.
Sarah Connor przed nami, nie?
Tak, tak. I teraz mamy jeszcze właśnie zapowiedź It, gdzie znowu przychodzą ci old men, old men itowcy, old men losers, którzy muszą sobie poradzić z tym. I kurczę, to jest fajne, niech to przez chwilę potrwa, bo to jest akurat ciekawa droga, nie? Żeby się taką wiwisekcję psychologiczną zrobić tych postaci, nie? Które, przecież wiem, jak była Laurie w pierwszym Halloween i w tych starszych, tych najlepszych, bo nie mówię o tym, wiesz, H2O i tym, co powrócili. To było, jakie było. Ale fajny to jest powód do tych postaci, że tam jednak Laurie w oryginale nie była tą po prostu dziewczyną, która musi przeżyć, nie? A tutaj całkowicie, wiesz, ją rozbudowali, pokazali, jak to na nią wpłynęło i to samo widać, że będzie w It, gdzie w jedynce już lubiłeś te postacie, ale nadal było takie, wiesz, bardziej typowe, że muszą sobie poradzić po kolei z tymi swoimi traumami, muszą się zmierzyć z tym z morderczym klaunem, a tu widać, że już będzie większa wiwisekcja tego, jak to na nich wpłynęło, jak właśnie oni musieli z tym dorastać i kurczę, to jest fantastyczna droga dla horroru.
No nie da się ukryć, że ten Pennywise wracający po 27 latach to jest ta manifestacja tych traum z dzieciństwa, które wracają cały czas, nie? Wpływają cały czas na ich życie, więc póki się nie rozprawią z wielkim pająkiem, no to pewnie będą musieli się dalej z tym mierzyć. No i myślę, że dzięki temu ten film może być też bliższy nam, powiedzmy, nie? Przez to, że mamy tutaj już tych doroślejszych bohaterów, którzy się muszą zmagać z problemami dorosłego życia, z jakimiś rzeczami, które gdzieś tam zostały rozgrzebane jeszcze z dzieciństwa. No myślę, że masa osób ma coś takiego, jakieś tego typu nierozwiązane sprawy, z którymi musi sobie radzić od iluś tam lat. Więc myślę, że to jest fajny film, który jakby ten pierwszy nam przypomniał dzieciństwo, a drugi się tutaj kopie na tyłek odnośnie tutaj aktualnych rzeczy, nie?
No plus dochodzi też zawsze taki motyw takiej rozbicia się tej grupy przyjaciół, prawda? Mhm. Gdzie no właśnie oni mieli między sobą silne więzi w dzieciństwie, no przeżyli razem, no tak, coś
się,
niesamowitego,
że
prawda?
Razem, tak.
A później ich drogi kompletnie się rozeszły i oni tak naprawdę, no może nie 27 lat, ale pewnie nie wiem, co najmniej te 20 czy kilkanaście lat w ogóle się nie widzieli i teraz jakby też będą musieli w jakimś sensie najpierw odnowić te jakieś więzi między sobą, żeby nie wiem, znowu sobie zaufać, żeby znowu stać się tą grupą tak naprawdę. I to też jest zawsze ciekawy element w tego typu produkcjach.
No. Nawet jak to nie wypali, no to myślę, że wizualnie to znowu będziemy mieli porcję tych wszystkich creepy rzeczy, które Jezus Maria, cały czas pamiętam ten obraz jedynki.
No w ogóle plakat jest super, ten taki biały, gdzie mamy na dole tego takiego wyłaniającego się Pennywise'a i o, super jest.
To słuchajcie, ostatnia kwestia jeszcze odnośnie It, bo w ostatnim omówieniu box office z Oscarem zastanawialiśmy się, jak sobie poradzi ten film, czy będzie równie duży sukces jak w przypadku poprzedniego filmu, czy nie. No i w sumie konkluzja była taka, że to będzie zależało od tej kampanii, nie? Czy uda im się pojechać dalej, bo na pewno film ma już bazę w tym momencie, masy zadowolonych widzów, więc na pewno będzie sukcesem finansowym, to nie ma co do tego wątpliwości. Tylko zaczęliśmy się zastanawiać, czy będzie lepiej, a może będzie gorzej z jakiegoś powodu, bo nie będzie już tego takiego efektu świeżości, może to był taki jednorazowy strzał. Ale wydaje mi się, że jeśli pograją dobrze tą kampanią i wzbudzą to zainteresowanie, znowu wszędzie będą plakaty, znowu wszyscy będą widzieć tą twarz Pennywise'a wyłaniającą się z każdej strony, to myślę, że może zrobić nawet więcej, bo szczególnie, że pierwsza część została przyjęta bardzo pozytywnie, nie? Nawet jakby było zainteresowanie, ale film byłby taki se, to może by wpłynęło na tą dwójkę, ale wszyscy byli zachwyceni danym filmem. Plus tutaj mamy jeszcze lepszą obsadę.
Tak.
Mamy te znane twarze, Jamesa McAvoya, Jessica Chastain, Billa Heidera. No, wydaje mi się, że wszystko na papierze wszystko wskazuje na to, że powinno być nawet lepiej.
No tak, pierwsza część to była ta grupa anonimowych dzieciaków i jak ktoś szedł, no to szedł bardziej, nie wiem, bo zna Kinga, lubi horrory.
No, albo wypatrzył dzieciaka ze Stranger Things najwyżej, nie?
Tak, albo ewentualnie, bo ten klaun taki straszny. No właśnie wydaje mi się, że tutaj wszyscy chyba, którzy poszli na pierwszą część, to raczej pójdą też na drugą część, no bo tak jak twórcy podkreślali, to nie jest sequel, to jest po prostu jedna historia opowiedziana w dwóch filmach, więc to, no nie wiem, tak głupio byłoby nie iść teraz na tę drugą część. Plus, no właśnie możliwe, że na przykład na widok znanych nazwisk, jakichś aktora czy aktorki, których się lubi, no to może ktoś się zainteresował, nadrobił tę pierwszą część i pójdzie teraz. Więc ja bym powiedziała, że zarobi więcej i zobaczymy.
Szczególnie, że teraz w czasach streamingu to mamy bardzo prosto, żeby nadrobić tę pierwszą część i się, wiesz, podjarać, nie? Jak już się pojawiły te naprawdę fajny marketing tego filmu, dwójki, no to wiadomo, że ktoś od razu odpali Netflixa, czy gdzie teraz, no nie wiem, gdzie tam to jest, na którym streamingu, ale na którymś jest i wiesz, i od razu jest już nastawiony pozytywnie, no bo kurczę, jedynka jest naprawdę świetnym filmem i oni jeszcze jak dodali tę grupę aktorów naprawdę konkretnych, no, tylko zbierać pieniądze, tutaj nic innego nie zostaje.
Plus, no też te produkcje chyba w miarę tak, powiedzmy, napędzają się nawzajem. Teraz ostatnio mieliśmy sporo dobrych horrorów w kinach, więc jeśli ktoś po prostu na zasadzie no, lubi sobie nie wiem, tu w okresie takim powiedzmy wakacyjnym, cieplejszym pochodzić na horrory, no to ostatnio dobrze im szło. No plus wydaje mi się, że nawet to Stranger Things, który miał udany powszechnie dobrze przyjęty trzeci sezon, gdzie jednak no są te jakieś takie powiedzmy powiązania, czy właśnie jeśli chodzi o te lata 80, czy właśnie jakieś te elementy stylistyczne, gdzie wydaje mi się, że jakieś osoby właśnie zajarane teraz serialem też chętnie pójdą na to.
No, była laleczka. Ten film może nie zrobi jakichś kokosów, ale dla fanów horroru na pewno no, grupa dzieciaków mierzy się z czymś morderczym, nie? Było Annabelle Comes Home, które zarobi pewnie dużo więcej.
Gdzie grupa dzieciaków mierzy się z czymś morderczym.
No, tutaj troszkę bardziej nastolatków, ale i tak klimat tego filmu był taki rozrywkowy bardzo, tak. Nie? Było to Stranger Things, no i teraz to jest w prostej linii, żeby iść jeszcze sobie na It. Tym bardziej, że to wychodzi we wrześniu, tak jak pierwsza część i tam z tego co patrzyłem, nie ma absolutnie żadnej konkurencji. Żadnych innych dużych horrorów, żadnych blockbusterów, a wiadomo, że It no to raczej konkuruje w tym momencie z blockbusterami niż z innymi horrorami. Nie ma nic, kompletnie. Więc wydaje mi się, że zarobi sporo. Ja jestem bardzo ciekaw też pod tym względem, jeszcze tylko dokończę, że było widać na przestrzeni lat, że filmy z R-ką generalnie mają tą taką granicę zarobków. Te 700 właśnie, troszkę ponad 700, to jest ten maks, ile film, może 800, to jest maks, ile film może z R-ką zarobić. Do tej pory. Te wszystkie Logany, Deadpoole, It ostatnie, jakby żaden nie był w stanie przeskoczyć tej granicy. Prawdopodobnie przez to, że no, rodziny z dziećmi nie pójdą i tak dalej. Ciekaw jestem, czy pojawi się wreszcie ten film, który przeskoczy tę magiczną granicę i dojedzie do tych, nie wiem, 900, a może miliarda, kto wie. Jeśli jakiś film miałby szansę, to bym powiedział, że to byłoby to It właśnie, nie? Nie sądzę, żeby to się wydarzyło. Myślę, że raczej będzie wynik ciut wyższy niż pierwsza część, ale... Może? Trzymam kciuki.
A chciałem tylko dodać jeszcze, że to jest też w tym pędzie tych wszystkich horrorów, które się pojawiają. Jest też ciekawe, że to jest ten jednak z paletą kolorów taką żywszą, nie? I może nie tak jak Midsommar, nie? Ale to też jest rzecz, która jednak wyróżnia ten film na, wiesz, na planie tych innych, nie? Bo mamy te wszystkie, które się jednak zlewają w tą, wiesz, ciemną masę, że mamy te wszystkie, wiesz, ciemniejsze, mroczniejsze trailery, nie? Wszystkie Annabelle i wszystkie te rzeczy z Blumhouse. A tutaj mamy ten, który jednak operuje tymi żywszymi kolorami, tym, wiesz, ta czerwień się pojawia, ta żółć, które mają cię, wiesz, przyciągnąć do ekranu i to jest naprawdę też bardzo, bardzo fajna strategia, nie? No, cały czas mi się to zlewa z tą marketingiem Midsommar, nie? Że tam też chcieli więcej światła pokazać, żeby coś nowego, nie? Coś, co macie przyciągnąć, pokazać, że to, ej, nie jesteśmy, wiesz, częścią tego zalewu, tego, co znasz w horrorach, nie? Tylko chcemy dać coś inne, pobawić się innymi rzeczami, inną estetyką, nie? I to działało w pierwszym It, które też się tym dosyć wyraźnie bawiło i tutaj też wierzę w reżysera, że dalej będzie na pewno się bawił, żeby estetycznie się to przyciągało do ekranu i żeby zostawiało, wiesz, obrazy w twojej głowie, nie? Bo It cholernie dużo zostawiało w głowie, a tu już po trailerach widać, że też ci wypali tego cholernego Pennywise'a w głowie na długo.
Nie wiem do końca, z czego to wynika, ale mam wrażenie, że It przyciąga też tę publikę, która generalnie nie jest publiką horrorową, że na It poszło i pójdzie wiele osób, tak które właśnie no, na co dzień na horrory nie chodzą, prawda? Że olewają to wszystkie jakieś Annabelle, Chuckiego, jakieś też nawet, nie wiem, wszelkiego typu horrory, a kurczę, na to It jednak idą i czekają. No nie wiem, może to...
Bardziej uniwersalne, bo to jest obyczajowa jednak, nie?
Nie tak, ale wydaje mi się, że ten klimat kina nowej przygody, grupy dzieciaków, które razem coś tam kombinują, przeżywają przygody i tak dalej, jak przerażające sobie nie były, to jest mi się to zaprzyciąga. Bo mówię, Stranger Things jest tak samo, nie? Też ogląda publika, która niekoniecznie ogląda inne horrory.
No tak, tylko że Stranger Things jest stosunkowo mało straszne, wydaje mi się jednak, w porównaniu do jednak tego, że no It bardzo straszy tymi scenami, tym klaunem, tymi... Czy nawet właśnie bez klauna, tak? Tymi koszmarami, które pod różnymi postaciami prześladują naszych bohaterów.
Jest ciągle jednak ten taki element przygody, coś takiego ekscytującego, nie? Że właśnie wydaje mi się, że to jest coś, czego...
Jej, może dzisiaj wciągnie mnie zlew, albo kanały, albo wielki pająk.
Ale w jedynce była ta scena, jak wiesz, jak go tam prały tego klauna dzieciaki, nie? To było takie, fuck yeah! To wygląda jak Monster Squad prawie, że a nie... It.
Właśnie jeśli coś świadczy na niekorzyść tej dwójki, no to wydaje mi się to, że no już nie będzie aż takiego dużego skupienia na ten taki element. No jednak będzie będziesz miał tych dorosłych aktorów, ich dorosłe traumy i tak dalej. Dzieciaki też mają się pojawiać, no ale już nie w takim stopniu, nie? I tak jak w trailerach jedynki były te sceny, jak oni tam się kąpali, bo właśnie było tak słonecznie i tak dalej. Taki wakacyjny, fajny klimat był, ale no i straszny klaun. No tak te trailery dwójki już tego jednak nie mają, nie? Już masz tutaj dorosłych, smutek i tak dalej, cierpienie i neony. Trochę inny klimat mimo wszystko.
Cierpienie i neony, powinien być taki slogan.
To jest, ja bym tak swój film nazwał debiutancki. Także to może, jakby to może działać trochę gorzej dla takiej masowej publiki niż te trailery jedynki, ale nie sądzę. Myślę, że, znaczy myślę, że fakt, jak bardzo spodobała się jedynka, jakby sprawi, że to nie przeszkodzi w dwójce na pewno w żaden sposób. Bardziej, że ten zwiastun też wygląda fajnie. No dobra, słuchajcie, to pomówmy o tym straszniejszym filmie. Jakby tam straszne klauny, błagam, nie? Ale kurna,
to już było.
Ale humanoidalne koty. Ja mam traumę odnośnie humanoidalnych kotów od czasu, jak Mike Myers był kotem w kapeluszu.
O Jezu.
I totalnie miałem ten sam vibe, jak oglądałem ten trailer. Mówię, kurde, to on się rozmnożył, nie? I teraz już jest całe społeczeństwo Mike'ów Myersów w make-upie kota. Marta, jakbyś mogła nam przybliżyć, o co chodzi? Bo jesteś fanką musicali, więc na pewno wiesz, co tam się odjebało.
No i ja bym powiedziała, że jak na musical, to jest dziwny musical, jakby to jest jeden z tych dziwniejszych musicali, znaczy no oczywiście no, twórcą jest Andrew Lloyd Webber, czyli jeden z tych takich wielkich nazwisk, tak, obok Sondheima, obok Schoenberga, no pan bez którego powiedzmy tego współczesnego musicalu w tym kształcie byśmy nie znali, tak, no bo jemu zawdzięczamy też Upiora w operze, czy Miss Saigon, no i tylko, że właśnie tamto to były takie, wiesz, wielkie, epickie historie o miłości, o jakimś, nie wiem, cierpieniu i tak dalej. A tu mamy historię o kotach z ulicy, która rozgrywa się na kocim balu, podczas którego koty wybierają, kto z nich wejdzie do kociego nieba i dozna reinkarnacji. I teksty oparte na poezji T.S. Eliota. Takie, no coś pomiędzy jakimiś takimi właśnie... Niby jest tam taki vibe trochę rymowanek dla dzieci, a z drugiej strony masz te jakieś takie dziwne, oniryczne rzeczy, masz też wciśniętą, no jakby no, problematykę zupełnie, nie wiem, na przykład taką związaną z gwiazdami, tak? Tam jedną z najważniejszych postaci jest taka przebrzmiała gwiazda, która no już jakby jest na marginesie tego społeczeństwa i tutaj próbuje trochę wrócić, żeby ją to środowisko znowu zaakceptowało i przyjęło do siebie. No a wszystko to ubrane jest właśnie w formy tych kotów, które moim zdaniem zawsze wyglądały tak strasznie dziwnie. No jak sobie obejrzymy, nie wiem, zdjęcia właśnie ze sceny, gdzie mamy tych aktorów w tych kostiumach z futerek, z twarzami pomalowanymi, z jakimiś też to poszklejanymi innymi futrzastymi elementami, to zawsze wyglądało dziwnie. No plus oni zawsze grali w tych dekoracjach, które no jakby miały dostosować aktorów trochę rozmiarem do rozmiarów kotów, więc jakby dekoracje były powiększone. No i tutaj w filmie to zostało, tylko jest po prostu podbite do maksimum dzięki no, technologii, jaką mamy do dyspozycji, więc tak. No w tym trailerze widać, jest też taki materiał making of, można sobie obejrzeć, gdzie też widać, że no jak mają pokój, no to jest to takie gigantyczne łóżko, gdzie te koty no to są mniej więcej rozmiarów kota i to takiego niedużego kota, czy jakiś ten bar, czy ulica. No i to wygląda tak przedziwnie, jak coś, czego jeszcze nikt nie zrobił, jak ekranizacja musicalu, której jeszcze nikt nie zrobił, która też, no, jakby wydaje mi się, że to jest film, który w żaden sposób nie wstydzi się tego, jak dziwny jest, tylko właśnie wręcz tak, wiesz, przygarnął to wszystko z dobrodziejstwem inwentarza, po prostu wyrzucił nam tu macie, będzie tak dziwnie, jak tylko się da i zobaczymy, co z tego wyjdzie.
Ja tak celowo wspomniałem na początku, że to jest musical z lat 80., no bo wiadomo, wtedy kokaina była bardzo popularna. Andrew Lloyd Webber też nie ukrywał nigdy, że sobie smakował różnych białych proszków tu i tam i myślę, że koty są na pewno owocem różnych eksperymentów, więc nie dziwi mnie to, że tak to wygląda dziwacznie, ale chwyciło i pewnie dlatego, że wyglądało tak dziwacznie, chwyciło, nie? No pewnie też muzyka była spoko. No i może z tym filmem będzie podobnie, to znaczy zaznaczmy od razu.
Weźmy kokainę i obejrzymy.
Tak, no myślę, że to trzeba tak oglądać. Nie, ale zaznaczmy może od razu. Tak, to jest przerażające. Wygląda creepy, bo nie jesteśmy przyzwyczajeni do takiego widoku, nie lubimy humanoidalnych rzeczy, które nie są ludźmi do końca. To nas to zawsze creepuje. Miejmy to ze sobą, to jest oczywiste, nie? To jest przerażające. Memy, które się wylały od razu na
To jest dolina niesamowitości na całego.
Ale może w tym jest metoda, nie? Żeby to zrobić właśnie nie udając, że to jest normalne, tylko podkręcając śrubę jeszcze bardziej, żeby to było jak najdziwniejsze. Bo nawet jeśli efekt nie będzie... I nawet jeśli za 10 lat będziemy do tego podchodzić jak do kota w kapeluszu z Mike'iem Myersem na zasadzie, kurwa, czemu to powstało? Co się wydarzyło, że ten film powstał? To może chociaż teraz ktoś chętnie sprawdzi to z ciekawości, nie? Bo widziałem tutaj nastroje u nas, chociażby u nas takie, że no, trzeba to zobaczyć, że to wygląda przerażająco, ale jednocześnie ciekawie i inaczej. I...
Tak, ja jestem zafascynowany cholernie i zaintrygowany tym, bo to wygląda dokładnie jak film, który nie powinien powstać, nie? W tej formie, bo to jest przerażające. Ci aktorzy, jak pływają razem z tym CGI i jak się zaczynają poruszać, to jest takie, właśnie jak się czuje człowiek, że kurczę, nie powinienem tego oglądać, może przyciszę i tylko będę, znaczy może wiesz, wyłączę obraz, będę tylko muzyki
słuchał. Ale to
słuchał,
jest totalnie, nie? Jedna z tych rzeczy, że po prostu jak ktoś wchodzi do pokoju, to przyłączasz na porno, żeby nikt nie uznał, że jesteś dziwny. No,
łatwiej wytłumaczyć,
łatwiej
prawda?
Łatwiej wytłumaczyć, tak.
Mówię, to jak wiesz, to jest super, bo tam mamy Jennifer Hudson, mamy te znane kawałki, nie? I wszystko jest spoko, tylko właśnie to jest dziwne, ale tak jak mówicie, może w tym jest metoda, żeby to zostało w głowie, żeby było zapamiętane. No jednak Tom Hopper jest konkretnym reżyserem, który czuje, że on ma w tym jakiś cel, żeby to akurat tak wyglądało. I ci aktorzy, którzy się tam pojawiają, bo jest cały...
Jesteś tego pewien, naprawdę? Ja myślę, że on płynie z falą po prostu w tym momencie już. Opisał, jak to mniej więcej ma wyglądać, dostał efekt i stwierdził...
Znaczy, ja bym powiedziała, że na tle, powiedzmy, jakichś ostatnich prób przeniesienia tych musicali teatralnych na taśmę filmową, no to Hooper jest tą osobą, która ma jakiś taki pomysł generalnie na to, co próbuje zrobić i próbuje robić nowe rzeczy. No i można nie lubić jego nędzników, no ale nie da się ukryć, że to był pierwszy wielki musical, gdzie on kazał aktorom śpiewać na planie, gdzie on chciał, żeby to miało ten taki trochę ten brudny feeling, gdzie no między innymi poobsadzał osoby, które niekoniecznie super dobrze śpiewają, no bo po prostu jakoś to pasowało do jego wizji. No tutaj jest trochę inaczej. No tutaj zdecydowana większość obsady, no to są osoby, które kojarzymy z tym, że potrafią śpiewać.
I James Corden.
Tak. Nie no, James Corden potrafi śpiewać. James Corden jest aktorem musicalowym przede wszystkim, a dopiero później jest pajacem z telewizji.
James Corden jest ogólnie aktorem. Ja go znałem jako aktora grającego w takich chujowych brytyjskich filmach.
On grał tą dokładnie postać, on grał w Doktorze Who, tego gościa, takiego typowego Brytyjczyka, Everymana.
Potem się okazało, że zrobił karierę i się zacząłem zastanawiać, co jest nie tak ze światem, ale to tak... No ale okej, okay, dobra.
Ja bym powiedział, że James Corden w teatrze jest lepszy niż gdziekolwiek indziej, ale dobra.
No to dobrze, no zdecydowanie, bo tam go nie widuję.
To nie jest trudne, żeby być lepszym gdziekolwiek indziej dla Jamesa Cordena.
No ale wiecie, jakby no, na przykład jest jedna postać na przykład tej kotki Wiktorii, która jest tą taką trochę niewinną, taką wkraczającą powiedzmy w świat jakichś dorosłych kotów, no gdzie ona właśnie zawsze w przedstawieniach no to tańczyła balet, no to tutaj słuchajcie, zaangażowali uznaną baletnicę z Royal Ballet z Londynu i jeszcze sam Lloyd Webber stwierdził, że wróci jakby do pracy nad tym, jeszcze napisze dla niej piosenkę, bo ona jakby nie miała partii solowych śpiewanych.
I zatańczy tę piosenkę.
I tak, i po prostu no wydaje mi się, że widać, że to jest przemyślana jakaś droga artystyczna, gdzie no każda ta rola była też jakoś tak obsadzona celowo w ten, a nie inny sposób. I jestem szalenie pozytywnie nastawiona do tego projektu, bo po pierwsze fakt, że ktoś chce, wiesz, przenieść musical, co wcale nie jest takie proste. Z wiele tytułów, które na wiele lat utknęły w limbo, gdzie ta ekranizacja, no niby ktoś by chciał, ale tutaj się odwleka. No tak samo, przecież te koty, one też leżały w tym limbo bardzo, bardzo długo, zanim ktoś przyszedł z jakimś pomysłem na ten film.
Aż technologia nie była gotowa.
Nadal nie jest.
No, branża filmowa posunęła się w tym momencie za daleko. Znaczy nie, no, jeśli ktoś angażuje Jasona Derulo do jakiejkolwiek roli w jakimkolwiek filmie...
I to jest najbardziej pasująca rola dla Jasona Derulo, bo ten kot...
To znaczy, że faktycznie ma plan.
Ten kot, którego on gra, to jest ten taki kot, który właśnie jest tym takim playboyem, który tam wchodzi, te wszystkie kotki tam, wiesz, tam łapy
no, totalnie
im miękną,
Jason
czy coś.
Derulo.
I wchodzi ten Jason Derulo, robi te swoje te pirueciki i po prostu patrzysz na niego w tym trailerze, tego jego kota i widzisz, że to jest kurna całość, ten Jason w tej roli.
Chodzi w tym futrze, to też jest dziwne.
No bo Jason Derulo zawsze chodzi w futrze i w kapeluszu.
No tak,
no,
ale...
Nie, jak sobie włączymy do wolny telewizor i ten jego kot dokładnie też w tym chodzi.
No to... Ktoś jest fanem Jasona Derulo.
Powiedzieli, Jason, ubierz się tak jak na co dzień.
Bądź sobą, po prostu bądź sobą. Tylko nie śpiewaj swojego imienia, tak jak zawsze.
To trochę wygląda jak każdemu by mówili, bądź sobą w tym. Mamy też Idrisa Elbę, który jest totalnie Idrisem Elbą w tym zwiastunie. Mamy Judy Dench, która wiesz, kradnie znowu każdą scenę, pewnie wiesz, pojawi się na chwilę i znowu zgarnie nominację do Oscara, jeśli nawet nie Oscara, bo to jest Judy Dench.
A z Judy Dench to jest w ogóle ciekawa historia, bo w pierwszym wystawieniu, które przygotowywali właśnie na West End, Judy Dench była jakby w obsadzie pierwszych kotów i to do dwóch ról jakby ćwiczyła. I niestety na kilka dni przed premierą, podczas jednej z prób, zerwała ścięgno Achillesa i koniec końców nie wystąpiła. Więc fakt, że tutaj wiecie, ktoś sobie przypomniał, że ojej, Judy Dench tak chciała zagrać w kotach, to tutaj, co oczywiście teraz zupełnie innej roli, ale że wiecie, dali jej wreszcie zagrać w tych kotach, ona zresztą też to o tym wspomina w tych takich materiałach za kulis, no to kurde, to jest super, ja strasznie szanuję.
Szkoda, że nie dostała roli tego Jasona Derulo.
Nie, bo wtedy Jason Derulo nie byłby tam być.
Ale miałby nie, wtedy Jason Derulo mógłby więcej futra założyć.
Nie, dobrze, że się tutaj mamy, bo ja bym nie był w stanie wykorzystać tyle entuzjazmu dla tego projektu. Poza ciekawością, tutaj jakby szczerą ciekawością na zasadzie, co tu się dzieje.
No, dobra, to ty mnie poznałeś z Jasonem Derulo bliżej.
No więc. Wiem, chciałem wytłumaczyć, jaki jest, wiesz, na czym polega fenomen Jasona Derulo, że jest tym gościem, który tak bardzo chce i on tak, wiesz, i ci piruet zrobi i zaśpiewa jeszcze, a potem jeszcze zatańczy, tylko żebyś go zauważył. I mam nadzieję, że to będzie ta rola w tym filmie i dla Jason Derulo się wybiorę. Ale nie, no... Myślę, że te wszystkie memy i te wszystkie komentarze i tak dalej wynagradzają w ogóle powstanie tego filmu, chociaż to... no i, no nie wiem, fajnie, że to chociaż wygląda jakoś, nie? Bo tak już tak totalnie szczerze mówiąc, nawet jeśli to wygląda dziwnie, znaczy może być tak, że wiecie, po 15 minutach się przyzwyczaimy do tego i przez to, że tam wszystko tak wygląda dziwnie, absolutnie wszyscy wyglądają jak dziwne koty, no to podejrzewam, że przykład się mózg przyzwyczaje do tego, że oglądasz, że to, co oglądasz, jest cholernie dziwne, ale jakby to jest jedyne, co oglądasz, więc może nie będzie się wyrywało za chwilę. No.
To też jest musical, nie? I po trailerze to jednak inaczej do tego podchodzisz, bo masz powycinane, pocięte, to nie masz jakieś tam te fragmenty, wszystko fragmentaryczne, nie? A musical to jednak będzie, wiesz, ciągła narracja, nie? I jak cię wciągnie ta historia, wciągnie cię to właśnie tą muzyką i tym samym przedstawieniem, to nie będzie się zwracało aż tak uwagi na to, jak to wygląda, nie? Bo tutaj głównie zwracasz uwagę na to wizualne, nie? Że to jest cholera dziwne. Dostajesz jeszcze 2 minuty takiej intensywnego naprawdę czegoś cholernie, cholernie dziwnego. A mówię, w musicalu to będzie sobie płynęło swoim tempem, nie? Fajnie narracyjnie i zresztą Koty to jest fantastyczny musical, więc inaczej będziemy do tego podchodzić już w pełnej wersji, dlatego też nie podchodzę aż tak negatywnie do tego zwiastuna, nie? I wiem, że studio też się pewnie tego bało, jak w takim jednym uderzeniu, jak na co zareagują widzowie, nie? Dlatego też w tym trailerze jest na przykład tyle szastania znanymi twarzami, nie? Patrzcie, mamy tylu tych znanych aktorów, żeby się za bardzo nie skupić na tym, jak to aż wygląda, tylko żeby pokazać, kto tam jest, nie?
Legitymizuje się ten film, nie? Dokładnie. To często używamy tego określenia, ale tutaj to widać bardzo, że jak pokazujesz Jana McKellena, czy Judy Dench, wow, tacy aktorzy poprzebierali się za koty do tego filmu, no to może i coś z tego będzie, nie? Ale właśnie jeszcze wracając do tego, co mówiłem, no to mówię, no ja wolę coś takiego, jakiś pomysł na to. Zresztą swoją drogą widać, że studio stwierdziło, że no dobra, to jedźmy z tymi kotami, bo spodziewałby się, że pokażą jakiś teaser, gdzie będą tylko sylwetki na przykład, nie? Albo gdzieś tam w mroku koty będą sobie chodzić, dopiero na koniec, nie wiem, tytuł dostaniesz i tyle. I na razie, żeby tylko zbudzić zainteresowanie. A tutaj od razu pojechali, macie koty. Ale mówię, wolę to, niż jakby miał przyjść John Favreau i zrobić super realistyczne koty, które by chodziły i śpiewały z tymi swoimi kocimi pyszczkami, co, jak wiemy, mogłoby się nie sprawdzić, nie? A tutaj, no... To jest musical. I tak w musicalach trzeba to niewiarę zawieszać wyżej niż w przypadku popularnych filmów.
I to jest jeden z tych musicali, który jest wyłącznie śpiewany. Więc to nawet nie będzie jakichś, nie wiem, dziwnych dialogów pomiędzy tymi scenami, gdzie na przykład, no nie wiem, masz tych muzyków, którzy może niekoniecznie potrafią jakiś w ogóle dialog sprzedać. Tutaj będą po prostu śpiewać, przechodzić z piosenki do piosenki i tyle. I masz jakby, masz te emocje z tego, jak oni śpiewają, sobie wyciągnąć i tyle, no. I te koty to bardziej właśnie jakaś taka, taki kostium, tak? I no ja uważam, że jak przenosisz coś właśnie musical z teatru do filmu, to fajnie, jak to jest właśnie takie inne, jak to jest jakiś gdzieś tam ten aspekt sceniczny jednak zachowany, no.
Czy się spodziewałem w ogóle, jak były pierwsze informacje o tym, że ma powstać taki musical? Znaczy one były już dawno, nie? Ale jak to się zbliżało, że coraz do realizacji...
Jak pojawiły się te informacje, że to będą ludzie w wielkości kotów?
Nie, to właśnie, to jeszcze... Nie, jeszcze wcześniej, tak? Ja myślałem, że po prostu, wiesz, to będą po prostu ludzie, którym, nie wiem, którzy będą mieli uszy albo coś takiego. Na zasadzie symbolicznie zaznaczamy, że to są koty, ale tak naprawdę macie ludzi, grają jak ludzie i tak dalej, sobie śpiewają. A potem była ta informacja, że no, użyliśmy tutaj super technologii, którą opracowywaliśmy przez 20 lat, żeby użyć antropomorficznych postaci, które jednocześnie będą wielkości kotów, ale będą miały twarze aktorów, nie? Mówię, o kurwa, macie jaki koszmar, nie? Nie chcę tego zobaczyć. No i faktycznie zrobili tak, jak powiedzieli. I faktycznie to wygląda przerażająco. Ale no właśnie, może my czegoś nie widzimy, nie? Może tutaj Tom Hooper...
No to chyba ty, ja jestem bardzo entuzjastyczna.
No, ja mówię, my, na zasadzie ja i reszta świata poza wami.
Ale patrz, masz, jakie masz szczęście. Trafiłeś na tych dwóch jedynych entuzjastów tego projektu, żeby z tobą porozmawiali.
Ja
dobrze wybrałem oboje, nie?
Zafascynowany, jakie to jest pięknie paskudne i paskudnie piękne i dziwne. Nie, to jest coś, co chcę cholera zobaczyć. Dawno nie miałem, wiesz, tak po zwiastunie, że ej, to jest coś, co nie do końca może trafia w moje gusta estetyczne, nie trafia w gusta estetyczne chyba nikogo, ale jest intrygujące, nie? I jest w duchu tego ideowo, tego, czym są koty, nie? Tego dziwactwa ich, tego, wiesz, nagromadzenia całych tych doświadczeń epoki poprzedniej, nie? Tak jak w latach 70. i wiesz, że Weber na tym nadbudowywał, nie? Te wszystkie jego fascynacje, czy to poezją, czy narkotykami, nie? I tutaj wyraźnie w tym to widać i czuć. I wiem, jakie Hopper ma podejście do klasycznych musicali, w ogóle do musicali, nie? To jest cholernie utalentowany typ i nie wierzę, że on by chciał po prostu, wiesz, widziałby je, że wychodzi takie padło, przynajmniej wizualne, momentami. No bo momentami nie, no wygląda to przerażająco, nie? Szczególnie jak James Corden zaczyna coś robić, to nie, to jeszcze kota mu nałożyli.
No, to jest ta scena jak taki, jak James Corden do jakiejś puszki śmietnika wchodzi chyba, czy coś, to nie?
Tak, i mówię, o...
Jezu, jak James Corden próbuje żartować, to już jest wystarczająco przerażające, nie? To jest jeszcze będzie kotem. To już totalnie wygląda jak Mike Myers, nie? W tym takim wdzianku czarno-białym.
No więc jest to fascynujące i ja wierzę w Hoopera, że wyciągnie z tego naprawdę dużo i będziemy sobie później chodzić, nucić piosenki.
Memory,
i będzie fajnie.
Tak.
Ustawimy sobie awatarki, koty.
Nie, i umówmy się. Nawet
ty
możemy sobie...
Kordena, co?
Nie, Jasona.
Ale może sobie narzekać, ale wiesz, że to już w tej chwili wiem, że to zgarnie 7-8 przynajmniej nominacji do Oscara. Jennifer Hudson będzie miała totalnie. Nawet
Judy
może statuetkę.
Tak.
Jason Derulo. Nie, albo, to jest taki film, że albo właśnie będzie 7 nominacji do Oscarów, albo 7 nominacji do Złotych Malin i wiesz.
Przynajmniej będzie jakiś, no.
No, a takie filmy są najlepsze mimo wszystko, nie? Albo, będzie i to, nie? Takie są jeszcze najlepsze.
Też są takie przypadki,
no.
Nie?
I najlepiej.
Będzie ciekawie.
Okej, no dobra, to w takim razie to tyle. Kto by się spodziewał, że z tego rocznego Comic-Conu najważniejszy będzie trailer kotów? No ale słuchajcie, to tak, jeśli chodzi o ogłoszenia duszpasterskie, wiemy, że wychodziły też inne trailery. Był ten Maverick, który wyglądał całkiem spoko, szczerze mówiąc, lepiej niż myślałem, że będzie wyglądał.
Trochę za mało gay vibe'u, ale wierzę, że trzymają.
Nie, no było, to było.
Było troszkę, ale to
chcę
też
więcej.
Jest kurczę. O Old Man Maverick można to nazwać,
tak.
Bo to jest dokładnie samo.
Śmialiśmy się, że ten Tom Cruise taki jakby trochę tym face-upem postarzony, bo starzej niż zwykle.
No tak, tak wyglądało się. Musieli go postarzyć
na te drzwi.
Wiesz, ale jak to zobaczyłem, to pierwsze co myślę, kurde nie, teraz będzie, wiesz, Tom Cruise ma to, że chce wracać do starych, wiesz, do tych jego ról, jak to był fajny kiedyś.
Jak wszyscy.
Mówię, kurczę, teraz będzie ten stary Tom Cruise, będzie koktajl, nie? I on dalej w tym klubie z tymi młodymi. O Boże, jak on koktajl przejdzie, kolor pieniędzy, wiesz, teraz Tom Cruise bija. Ale to by było genialne, jakby zrobił kolor pieniędzy, tak jak Paul Newman zrobił, nie? Wiesz, było 30 lat między filmami, nie? Między Biliardzistą a Kolorem Pieniędzy. Jakby teraz wrócił Tom Cruise po 30 latach, znowu jako ten młody Biliardzista, to był taki mindfuck, jakby jeszcze dostał nominację do Oscara, bo wiemy, że Paul Newman dostał nominację do Oscara za te dwa filmy. O fuck, dobra, czekam na
to. Musiał
wziąć zimny prysznic po nagraniu. Nie, chciałem tylko powiedzieć, że pewnie pogadamy sobie o tym trailerze i pewnie o jeszcze jakichś innych w jakimś zbiorczym omówieniu. Zrobimy tak, że wybierzemy te trailery, które nas najbardziej zainteresowały, czyli na przykład koty, albo cokolwiek tam będzie jakiegoś Marvelowego, albo no wiecie, jakieś takie blockbusterowe rzeczy. Natomiast resztę trailerów, które są warte uwagi, myślę, że zbierzemy po prostu do kupy i omówimy jakoś tak łącznie, no bo bez sensu będzie robić materiał o każdym kolejnym trailerze, nie? Co innego tutaj, koty,
no,
co
koty
innego.
Były bardzo... Wczoraj innego... cały wieczór rozmawialiśmy o tych kotach, więc coś tu nie jest.
Internet wybuchł wczoraj przy tych kotach, więc no. Aż, no,
wybuch,
aż szkoda było.
Wybuch memów. To
memy z kotami już są super. Ja uwielbiam ten właśnie z Janem McClellanem, który mówi tam to kwestię Magneto, że no to jest przyszłość.
Nasz gatunek jest przyszłością, nie? No, Charles.
Widzę jak ten marketing już wyglądał, wiesz, ten cały dział marketingu, że ty mówisz, że...
Internet zrobi resztę, nie?
Ale, tak. A wiesz, że ty mówisz, że najpierw myślałeś, że puszczą jakieś cienie czy coś, nie? Oni nie. Puśćmy im od razu, pokażmy im te koty.
Zrobią za nas resztę, nie?
Niech zrobią to, co robi internet, niech się wyśmieją, niech to pomemią przez tydzień, nie? A później,
ale też,
później się przyzwyczają.
Sam fakt tej doboru obsady, która jest właśnie tak różnorodna i może przyciągnąć różne jakby grupy odbiorców, że to jest bardzo też sprytny ruch i wydaje mi się, że no też właśnie oni będą chcieli to bardzo mocno tutaj sprzedawać. No, come on, oni wzięli do tego filmu Taylor Swift, która jest chyba jedną z no, najpopularniejszych gwiazd, tak? Tego młodszego pokolenia ten jeszcze. Więc no jakby, come on, wszyscy pójdą na koty.
No. Jeszcze Taylor Swift jako kot wygląda no najlepiej.
Najlepiej, nie? No, i ona ma taką puszkę kocinietki, nie? Którą tak zalotnie sypie. Ja tu tylko zatizuję, że tam będzie coś tu między kotem Taylor a kotem Jasona, więc no, szykujcie się.
Może.
Może.
O, to już tam zobaczymy.
No dobra, to słuchajcie, dajcie nam znać w komentarzach, jak wam się podobał zwiastun It i zwiastun kotów i przede wszystkim odpowiedzcie na pytanie z nagłówka, z tytułu tego filmu, który z nich był bardziej przerażający. Jesteśmy bardzo ciekawi waszych opinii i zrobiliśmy też dodatkowo ankietę. Macie ankietę tutaj pod adnotacją, więc zagłosujcie i zobaczymy, co się wydarzy. Jeśli słuchacie nas podcastowo, no to niestety można to tutaj komentować i głosować w ankiecie tylko w wersji YouTube'owej, więc zajrzyjcie i tam. Jesteśmy ciekawi wyniku, szczerze mówiąc, jest autentycznie ciekawe. No dobra, słuchajcie. Także śledźcie dalej napisy końcowe, postaramy się donosić no tutaj na świeżo te informacje i trailery z Comic-Conu, mimo że mamy wyjazd wakacyjny w zasadzie w trakcie, ale damy radę, mam nadzieję. No i możecie nas także wspierać za pomocą linku w opisie, natomiast my uciekamy nagrywać Q&A. Trzymajcie się. Była z nami Marta Najman i Radek Pisula, się nazywam Kastelmach. Cześć.